The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect the views of this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Rozpoczynamy nowy roboczy tydzień, mamy poniedziałek, a 13 dzień czerwca to 164 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 201 dni. Przed mikrofonem Barbara Jinicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania naszej audycji, jak zwykle nadawanej ze stacji WWGB na falach 860 poddziałki AM. Słońce wzeszło o 5.29, zajdzie o 20.27. Światła dziennego zatem mamy 14 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Gracja, Antoni i Lucjan. Urodzeni w tym dniu odznaczają się ruchliwością, zmiennością i bystrym umysłem. Są ambitni, pomysłowi oraz wytrwali. Interesują się polityką i naukami społecznymi. Samokrytyczni, ale też skłonni do krytykowania innych. Zbyt wiele czasu poświęcają sobie i własnej karierze. Dzisiejszym jubilatom i solenizantom przekazujemy najpiękniejsze życzenia. A temperatura wysoka w dniu dzisiejszym, 90 stopni to maksymalna przy 56-stopniowej wilgotności, powoduje, że jest duszno. Jutro 79, pojutrze 86, kolejny dzień 84, a w piątek 92. Później w sobotę i w niedzielę temperatury w granicach 78 stopni. A więc jak na razie, drodzy Państwo, mamy spokój z upałami, z którymi boryka się w tej chwili znaczna część Ameryki. A powiedzenie na dzień dzisiejszy. Nie sądź, że szczęście spada z nieba. Szczęście przychodzi jako wynik Twego działania.
Czas, kiedy znów dla mnie będziesz, dasz czego nikt nie był w stanie nigdy dać. I znowu będziesz czuł podobnie, cudownie. Dodasz sił, gdy tak mi żal samej siebie. Jak mam uwierzyć coś, gdy ciebie brak? Jak mam uwierzyć znów w cokolwiek? Jak mogę? Jeszcze tylko raz.
A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł 44 grosze. Złoto 1843 dolary i 55 centów. Ropa zaś 120 dolarów i 35 centów. Teraz mamy kalendarium historii. Rok 1099. Pierwsza wyprawa krzyżowa. Nieudany szturm krzyżowców na Jerozolimę. Rok 1611. W czasie II wojny polsko-ruskiej wojska polskie zdobyły po oblężeniu Smoleńsk. Rok 1724. Król Prus Fryderyk Wilhelm wydał reglament ratuszowy, który scalał trzy miasta: Stare Miasto, Kipawkę i Lipnik wraz z należącymi do nich ziemiami w jedno miasto Królewiec. Rok 1842. Królowa brytyjska Wiktoria jako pierwsza głowa państwa odbyła podróż pociągiem. Rok 1858. Na rzece Mississippi zatonął w wyniku wybuchu kotła parowiec Pennsylvania z około 250 osobami na pokładzie. Rok 1902. Założono amerykański koncern 3M jako Minnesota Mining and Manufacturing Company. Rok 1906. W Krakowie założono klub sportowy Krakowia jako akademicki klub futbolowy. Rok 1927. W Nowym Jorku odbyła się największa dotychczas w Stanach Zjednoczonych parada z udziałem około 4 milionów osób, zorganizowana na cześć Charlesa Lindbergha, który w maju jako pierwszy człowiek przeleciał samotnie nad Atlantykiem bez międzylądowania. Rok 1934. Z trzydniową wizytą przybył do Polski minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels. Rok 1956. Po 72-letniej okupacji wojska brytyjskie opuściły strefę kanału Suezkiego. Rok 1997. Timothy McVeigh, główny sprawca zamachu bombowego na budynek federalny w Oklahoma City, został skazany przez sąd federalny na karę śmierci. Rok 1999. Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108 męczenników. Rok 2001. Zarejestrowano Prawo i Sprawiedliwość. Rok 2004. Po raz pierwszy przeprowadzono wybory do parlamentu w Polsce, w których zwyciężyła Platforma Obywatelska. Rok 2008. Talibowie zaatakowali więzienie w afgańskim Kandaharze, zabijając 15 strażników i uwalniając około 1200 więźniów, w tym około 400 talibów.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Ukraina broni się 110 dzień do zwycięstwa z Rosją. Potrzebuje broni. O tym, jak duże są te potrzeby, poinformował na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Dla zrównoważenia sił wroga konieczne jest pozyskanie m.in. 1000 haubic. Ale to nie wszystko.
Doradca ukraińskiego prezydenta napisał, że jego kraj potrzebuje także m.in. 300 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, ale też 500 czołgów, 1000 transporterów opancerzonych i 1000 dronów. Jak zaznaczył, pojutrze w Brukseli ma się odbyć spotkanie ministrów obrony krajów pomagających Ukrainie, podczas którego omawiana będzie kwestia dostaw uzbrojenia. Obecnie według ocen ukraińskich wojskowych Rosja ma 10-krotną przewagę ogniową nad Ukrainą. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Wojska rosyjskie kontrolują większość Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim, ale nie całe miasto, informuje szef władz obwodowych Serhii Hajdaj. Uściślił, że to więcej niż 70% terytorium. Dodał, że w mieście trwają zacięte walki uliczne, a w zakładach chemicznych Azot jest około 500 cywilów, w tym dzieci. Rosjanie ostrzeliwują zakłady z ciężkich dział. Wojskom rosyjskim nie udało się przejąć kontroli nad trasą Lisiczańsk-Bachmut, która ma kluczowe znaczenie. To właśnie w Donbasie na wschodzie Ukrainy od kilku tygodni Rosjanie prowadzą szeroko zakrojoną ofensywę. A mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko w wywiadzie dla niemieckiego Bilda ostrzega, że Putin nie zatrzyma się na Kijowie i granicy z Polską, jeśli Zachód mu na to pozwoli. O tym, jak zmieniła się nasza rzeczywistość w związku z inwazją na Ukrainę, mówił dziś także polski premier. Szef rządu odwiedza Myszków w województwie śląskim.
Tak jak pokolenia przed nami musiały walczyć o tą wolność z bronią w ręku, tak i my musimy być czujni. Musimy wiedzieć, że ten czas, który był czasem spokoju, być może na dłuższe lata, na dłuższy okres minął. Dzieje się tak za sprawą barbarzyńskiej, niesprowokowanej napaści Rosji na Ukrainę.
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził nowo otwartą strzelnicę w Myszkowie. Uczestniczył także w odsłonięciu muralu oficera Armii Krajowej kapitana Jerzego Kurpińskiego. Do nim ponury. Po rozmowach w Finlandii, wizyta w Szwecji, sekretarz generalny NATO odwiedza kraje ubiegające się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wcześniej Jens Stoltenberg rozmawiał z prezydentem Turcji, bo Ankara blokuje rozszerzenie sojuszu o dwa kraje nordyckie. Zarzuca Szwecji i Finlandii wspieranie partii pracujących Kurdystanu, którą Turcja uważa za organizację terrorystyczną.
Szef NATO podczas wczorajszej wizyty w Finlandii mówił, że należy poważnie traktować obawy Turcji, bo chodzi o terroryzm i eksport broni. Musimy zrozumieć i pamiętać, że żaden inny sojusznik NATO nie ucierpiał bardziej z powodu ataków terrorystycznych niż Turcja. Jens Stoltenberg podkreślił, że Turcja jest ważnym sojusznikiem ze względu na strategiczną lokalizację między Europą a Bliskim Wschodem. Zapowiedział też, że będzie kontynuował konsultacje z Turcją w sprawie rozszerzenia sojuszu o kraje nordyckie. Ten temat ma się też pojawić na rozpoczynającym się pojutrze dwudniowym spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Ta narada to przygotowanie do szczytu z udziałem przywódców, który odbędzie się za nieco ponad dwa tygodnie w Madrycie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Polski rząd zapowiada nowe przepisy dotyczące dostępu do broni. Będą opracowywane w najbliższych miesiącach, zapowiedział w Myszkowie w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że zmiany są konieczne z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą.
To kwestia, która musi podlegać reglamentacji i nasi parlamentarzyści w specjalnej ustawie będą pracowali nad dostępem do broni. W szczególności dla panów jest przede wszystkim po to, abyśmy byli jako państwo silniejsze i lepiej przeszkolone w użyciu broni.
Szef rządu dodał, że jednym z elementów budowy i wzmacniania obronności kraju będzie dalsze umacnianie siły polskiej armii. Sprawdzają się prognozy synoptyków. Nad Olsztynem przed południem przeszła gwałtowna nawałnica. Po ulewie w mieście są problemy komunikacyjne. Wiele ulic zostało zalanych, bo studzienki nie były w stanie odbierać dużych ilości wody. Rośnie liczba interwencji strażaków. Dotąd byli wzywani w Olsztynie do wypompowywania wody z kilkunastu zalanych piwnic i usuwania drzew powalonych przez wiatr. a silne burze spodziewane są dziś niemal w całej Polsce. Powód to duży kontrast termiczny między wschodnią a zachodnią częścią kraju, wyjaśnia Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Na południowym wschodzie prognozujemy dzisiaj nawet do 27 stopni Celsjusza. Tam to ciepłe powietrze utrzyma się przez cały dzień. Natomiast nad morzem oraz na zachodzie Polski jest chłodniej, nawet o 10 stopni w porównaniu ze wschodem.
W południowo-wschodniej części kraju obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z niebezpieczną pogodą wysłało ostrzeżenia do mieszkańców kilkunastu województw. Służby apelują o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr, i ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Teraz także o pogodzie, ale za oceanem. Ponad 65 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych, od Kalifornii po Tennessee, objętych jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznie wysokimi temperaturami, które biją tam rekordy. W sobotę w Dolinie Śmierci było 50 stopni Celsjusza. Według prognoz w ciągu najbliższego tygodnia ponad 230 milionów Amerykanów, czyli ponad 70% mieszkańców południowych regionów kraju, doświadczy upałów przekraczających 35 stopni Celsjusza. Tak będzie w cieniu. Niemal tak samo gorąco będzie tam w nocy. Najlepiej jest, gdy wybory odbywają się w konstytucyjnych terminach, mówi minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta, pytany o stanowisko głowy państwa w sprawie przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Chodzi o plan zarysowany przez Prawo i Sprawiedliwość. PiS chce przesunięcia wyborów o kilka miesięcy na wiosnę 2024 roku, tak by ich termin nie pokrywał się z wyborami parlamentarnymi. Minister Andrzej Dera powiedział w Telewizji Polskiej, że zdaniem prezydenta nie jest to dostateczny powód, by wydłużać kadencję samorządów.
Pan prezydent uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest to, aby wybory odbywały się w terminach konstytucyjnych. Chyba że są jakieś okoliczności, które jakby tą generalną zasadę zmieniają. Ja mam wątpliwość, czy to jest wystarczająca okoliczność na to, żeby zmieniać w tym wypadku ustawowy termin, ale kadencyjność wydłużać w samorządach. Rozmowy powinny się na ten temat odbyć i ustalenia.
A szef klubu PiSu Ryszard Terlecki zapowiedział, że ustawa w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych jest już gotowa i niedługo trafi do Sejmu.
To są aktualności jedynki.
Wiatr powyżej 100 km na godzinę, burze z gradem i ulewy. Przed nami kilkanaście godzin niebezpiecznej aury, ostrzegają synoptycy. W południowo-wschodniej części kraju obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Jak wyjaśnia Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja pogodowa związana jest z frontem atmosferycznym, który przemieszcza się nad Polską.
Najgwałtowniejszy zjazd spodziewamy się we wschodniej połowie kraju i tam burze będą występować przez cały dzień do około godziny 21, następnie już sytuacja będzie się uspokajać, a w nocy burze zostaną tylko na południowym wschodzie Polski, ale nie będą gwałtowne, nie będą już takie groźne.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z niebezpieczną pogodą wysłało alerty do mieszkańców kilkunastu województw. Apeluje o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr, i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A jak już informowałam, to będzie burzowy dzień z przelotnymi opadami deszczu, również z gradem. Temperatura minimalna.
Wiadomości prezentowała Izabela Kuczyńska. Kreml wykorzystuje w celach propagandowych nawet umierających żołnierzy. Chciałabym, żeby to nagranie przetrwało jako świadectwo moralnego upadku rosyjskiego patriotyzmu, napisała niezależna rosyjska dziennikarka Ksenia Łarina. Kobieta opublikowała nagranie ukazujące propagandowe występy artystów śpiewających w szpitalu przed umierającym żołnierzem. Na filmie widać rosyjskiego muzyka i aktora Dmitrija Piewcowa, od 2021 roku deputowanego do Dumy Państwowej, a także niezidentyfikowaną z imienia i nazwiska piosenkarkę, wykonujących wojskowe pieśni patriotyczne z czasów sowieckich. Oboje stoją przy szpitalnym łóżku, na którym leży żołnierz ciężko ranny podczas inwazji na Ukrainę. To jakieś piekło, na poły martwy człowiek bez widocznej twarzy, bez najmniejszej oznaki życia. Żołnierz zabity podczas wojny, a nad nim występują artyści opiewający tę wojnę. Jak stwierdził Niewsow, rosyjski dziennikarz, który potępia inwazję na Ukrainę, opuścił swój kraj, tak teraz celebruje się pochówki żołnierzy, napisała Łarina, pracująca na co dzień dla opozycyjnej wydawanej na Łotwie rosyjskiej gazety internetowej The Insider. z jakiegoś powodu Piewcow nie umieścił tego filmu na swoim kanale, czyli w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że w jego skamieniałym mózgu pojawiło się coś na kształt wstydu, dodała Łarina. W jej ocenie nagranie ma czysto propagandowy charakter. To właśnie oni wykuwają w Donbasie zwycięstwo, cytuję, Wielkiej Rosji, ironicznie komentowała przedstawicielka niezależnych mediów. W poniedziałek rano ukraiński sztab generalny poinformował, że od 24 lutego, czyli od początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj, zginęło już 32 300 rosyjskich żołnierzy. Drodzy Państwo, na pewno znajdziecie to nagranie w mediach społecznościowych. Jest to obrzydliwe nagranie. Wystrojona, piękna paniusia w długiej sukni i, no jak słyszycie, piosenkarz. Śpiewają mu pieśni. Jest to naprawdę nagranie, które wywołuje, jeżeli można delikatnie powiedzieć, ogromny niesmak. Jak można? Ale wracamy do wiadomości. W związku z niedyspozycją papieża Franciszka odwołano mszę świętą i tradycyjną procesję Bożego Ciała z jego udziałem. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Watykanu. W jednozdaniowym komunikacie czytamy, że ze względu na ograniczenia nałożone na papieża w związku z bólem kolana i specyficzne potrzeby liturgiczne uroczystości Bożego Ciała, nie zostanie odprawiona planowana msza święta i nie odbędzie się procesja połączona z błogosławieństwem eucharystycznym. Uroczystość była planowana na najbliższą niedzielę, gdyż wtedy obchodzi się we Włoszech Boże Ciało. Od pewnego czasu Franciszek porusza się na wózku inwalidzkim, a przewodniczenie wielu uroczystościom religijnym powierza swoim najbliższym pracownikom. Sam ogranicza się do wygłaszania homilii. W związku z kłopotami ze zdrowiem papież w ubiegłym tygodniu przełożył na późniejszy termin planowaną na początek lipca pielgrzymkę do Demokratycznej Republiki Konga i Południowego Sudanu. A teraz przenieśmy się do Polski. Dożywocie dla oskarżonego o zabicie żony w ciąży. Sąd apelacyjny w Katowicach wymierzył dożywocie Piotrowi S., oskarżonemu o zabicie żony w 2019 roku. Kobieta była w 6 miesiącu ciąży. Wyrok jest prawomocny. Sąd apelacyjny zmienił wyrok Bielskiego Sądu Okręgowego, który w październiku skazał na 25 lat więzienia Piotra S. Ten wyrok zaskarżyły wszystkie strony procesu. Prokuratura żądała dla oskarżonego dożywocia, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych chciał uchylenia wyroku i zwrotu sprawy do pierwszej instancji. Obrona nieprawomocny wyrok uważała za zbyt surowy. Do zabójstwa doszło jesienią 2019 roku. Piotr S., wówczas funkcjonariusz Bielskiej Straży Miejskiej, od pewnego czasu nie żył z żoną w zgodzie. Gdy kobieta była już w ciąży, zaczął romansować z koleżanką z pracy. Małżeństwo zaczęło się rozpadać. 17 października doszło do kolejnej awantury. Podczas niej udusił kobietę. Moment zabójstwa został zarejestrowany na nagraniu audio. Jak mówili oskarżyciele, ofiara nagrała własną śmierć. Po zabójstwie sprawca owinął zwłoki w folię, wywiózł w okolice Siewierza i porzucił w lesie. Po wszystkim poszedł zagrać w piłkę następnego dnia do pracy. Dzwonił też do teściowej, pytając o żonę. Udawał zaniepokojonego. Zgłosił zaginięcie kobiety. Ruszyły poszukiwania. Policja od początku podejrzewała, że mąż mógł popełnić zbrodnię. Został zatrzymany. Krótko potem przypadkowa osoba znalazła ciało kobiety. Śledczy oskarżyli Piotra S. o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem żony będącej w 6 miesiącu ciąży. Dziecko również zmarło, a także wcześniejsze fizyczne i psychiczne znęcanie się nad małżonką. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Nie godził się jednak z tym, że znęcał się nad własną żoną. Co państwo na taką linię obrony? I niestety o jeszcze jednym zabójstwie. Otóż zabójstwie polskiego 15-latka w Wielkiej Brytanii. 44-letni Suleman A. został oskarżony o zabójstwo 15-letniego Jakuba Szymańskiego z Manchesteru i usiłowanie zabójstwa jego matki, podała brytyjska policja. Chłopiec zginął, próbując pomóc zaatakowanej nożem matce. Oskarżony, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, jeszcze w poniedziałek stanie przed sądem magistrackim dla Manchesteru i Salford. Choć to posiedzenie będzie miało charakter wyłącznie proceduralny i będzie się sprowadzało do potwierdzenia jego tożsamości i wyznaczenia terminów kolejnych etapów procesu. Do napaści doszło w czwartek wieczorem w domu ofiar. Jakub Szymański zmarł w szpitalu w wyniku ran kłutych, których doznał, gdy próbował pomóc matce zaatakowanej nożem przez sprawcę. Matka chłopca, Katarzyna Bastek, również doznała ciężkich obrażeń i przebywa w szpitalu. Jej stan jest stabilny. Suleiman A. został zatrzymany następnego dnia w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii. Jak podała policja, przypuszcza się, że sprawca i jego ofiary znali się wcześniej.
Świetla ludzkie, wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie pełnym słońcu
Uwaga mieszkańcy Filadelfii. Biuro Usług Socjalnych pragnie powiadomić, że w Filadelfii możecie otrzymać 25% zniżkę w opłatach za wodę i kanalizację. Wymogi są następujące. Osoby muszą mieć najmniej 65 lat lub też mogą być osobami starszymi. Dochód rodziny nie może przekraczać 32 tysiące dolarów rocznie, to jest około 2625 dolarów miesięcznie. Po to, by otrzymać tę zniżkę, są wymagane następujące dokumenty. Dokument potwierdzający wiek, adres oraz wysokość dochodu. 25% rabat będziecie otrzymywać co miesiąc. A po bliższe informacje proszę dzwonić do Biura Usług Socjalnych pod numer telefonu 215-923-1900. Raz jeszcze numer telefonu 215-923-1900 w godzinach od 10 do 4 po południu, od poniedziałku do piątku. A teraz zapraszam na kolejny rozdział książki Catherine Bolton Ludzie Putina, czyli jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi.
Mołdawska pralnia pieniędzy. Mechanizm ten stał się wyraźnie widoczny, kiedy w marcu 2012 roku na londyńskiej ulicy, w cieniu tamtejszego kompleksu mieszkalnego Canary Wharf, pewien rosyjski bankowiec został postrzelony w chwili, gdy wchodził do własnego domu. German Gorbuncow był współwłaścicielem sieci banków, za których pośrednictwem duże firmy mające kontrakty z kolejami rosyjskimi Jakunina wyprowadzały miliardy dolarów w gotówce, by następnie ją wyprać. Gorbuncow padł ofiarą wymiany ciosów między potężnymi oficjalami państwowymi a zorganizowanymi grupami przestępczymi toczącymi wojnę o pieniądze, które zaginęły w trakcie kryzysu finansowego w 2008 roku. Gorbuncow zamach przeżył, a gdy w końcu wybudził się ze śpiączki farmakologicznej, zaczął opowiadać historię ukazującą skomplikowany mechanizm prania pieniędzy, który zyskał miano mołdawskiej pralni. Dzięki niemu w latach 2010-2014 potajemnie i bezprawnie wytransferowano z Rosji ponad 20 miliardów dolarów poprzez banki mołdawskie, łotewskie i estońskie do rajów podatkowych na Zachodzie. Gotówka przechodząca przez pralnię mołdawską pochodziła od kontrahentów kolei rosyjskich na czele z Andrzejem Krapiwinem, bliskim kolegą Jakunina jeszcze z lat 90., a także od Waleria Markiełowa. Gorbuncow przypuszczał, że to oni stali za zamachem na jego życie. Dlatego bazę danych z opisem niektórych transakcji przekazał Scotland Yardowi. W 2014 roku mołdawska prokuratura zaczęła prowadzić dochodzenie w sprawie opisanych przekrętów, natomiast rosyjskie organa ścigania potrzebowały aż 4 kolejnych lat, by w ogóle się problemowi przyjrzeć. Tyle, że wtedy kontrahenci już dawno padli ofiarą wewnętrznych tarć na Kremlu. Gdy inna, rywalizująca grupa ze środowiska rosyjskich służb zrobiła nalot na mieszkanie pewnego pułkownika MSW, znalazła tam specjalnie zbudowany sejf, a w nim ponad 124 miliony dolarów w gotówce, upchane w skrzynkach po winie i foliowych workach. Była to część honorarium od kontrahentów kolei, aby przymknął oko na ich nadużycia. Zeznania pułkownika milicji doprowadziły do zlokalizowania kolejnych 3 miliardów dolarów, które ludzie ci wyprowadzili z kolei rosyjskich, a następnie, wyprawszy je w Mołdawii, przekazali na Zachód. Owe 3 miliardy zostały ukryte wśród innych warstw znacznie większych nielegalnych wypływów finansowych, głównie od rosyjskich biznesmenów, wykorzystujących schemat przekrętu, by uniknąć płacenia ceł i podatków. Bankowcy kierujący mołdawską pralnią wymyślili genialną metodę wysysania środków z Rosji. Powołali do życia sieć firm wydmuszek zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, które zawierały między sobą fikcyjne umowy kredytowe na duże sumy. Te nieistniejące pożyczki były objęte gwarancjami ze strony osobnej sieci rosyjskich spółek oraz obywateli mołdawskich. Następnie, po uzyskaniu przez bankowców korzystnych dla siebie, choć niesprawiedliwych wyroków mołdawskich sądów od przekupnych sędziów, zmuszano je do wypłacania gotówki firmom brytyjskim. Nim tamtejsza prokuratura zorientowała się w sytuacji i zablokowała proceder, w tenże sposób wyprowadzono z Rosji do rajów podatkowych ponad 20 miliardów dolarów. A ponieważ gotówka ukradziona kolejom rosyjskim zmieszała się z jeszcze większymi partiami pieniędzy od przedsiębiorców, chcących wytransferować swoje środki z dala od długiego ramienia państwa rosyjskiego, stała się prawie niemożliwa do namierzenia. Zaginęła gdzieś w sieci zagranicznych spółek, których prawdziwa struktura właścicielska pozostawała owiana tajemnicą. Ale i tak wszystko to stanowiło element jeszcze większych transferów, które zniknęły bez śladu, wymykając się kontroli państwa i zostały zainwestowane w luksusowe apartamenty oraz inne dobra. Ogólny wywóz kapitału ma związek z wymianą handlową. Konieczne jest zredukowanie ceł i obciążeń podatkowych, powiedział wysokiej rangi bankowiec. Codziennie do Moskwy napływa olbrzymia ilość towarów. Weźmy na przykład odbiornik telewizyjny. Aby zmniejszyć cła i podatki, można go sprowadzać w zgłoszonej, nieprawdziwej cenie $100. Ale koszty jego produkcji to $300. W ten sposób $100 trafia bezpośrednio do Rosji, a pozostałe 200 poza jej granicę. Żeby zapłacić za towary, trzeba z Rosji wyprowadzić fundusze. Na tym polegają te przepływy. Głównymi klientami są handlowcy. Jednak mołdawscy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie prania pieniędzy obawiali się, że ukryta jest wśród nich również czarna kasa prowadząca do rosyjskich służb bezpieczeństwa i przeznaczona na operacje wpływu za granicą, na finansowanie skrajnie lewicowych i prawicowych partii politycznych, aby siać zamęt i osłabiać instytucje Zachodu. Opór, jaki nastawieni prozachodnio mołdawscy prokuratorzy napotkali ze strony rosyjskich bezpieczniaków, gdy zaczęli wnikać w sprawę, wskazywał, że przekręt cieszy się protekcją na najwyższym szczeblu władzy. W 2017 roku jeden ze śledczych wybrał się do Rosji w ramach prowadzonego śledztwa. Na granicy zatrzymano go i zrewidowano, a rosyjska prokuratura nie odpowiedziała na wniosek o pomoc prawną. Kolejną wskazówką, że w opisanych transferach chodzi o coś znacznie więcej niż tylko wyprowadzenie gotówki, był fakt, że za siecią rosyjskich banków odpowiedzialnych za przekręt stał Igor Putin, kuzyn prezydenta, a także wysokiej rangi funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Dziennikarze z fundacji Organized Crime and Corruption Reporting Project namierzyli jeden z transferów prowadzących bezpośrednio do niewielkiej polskiej organizacji pozarządowej, zarządzanej przez prokremlowskiego aktywistę politycznego Mateusza Piskorskiego, który publicznie wezwał do deamerykanizacji Europy, jak również do wsparcia kluczowych elementów programu polityki rosyjskiej. Piskorski został później aresztowany za płatne szpiegostwo na rzecz Rosji. W 2018 roku, gdy rosyjskie organa ścigania zaczęły wreszcie zaciskać pętle wokół osób realizujących przekręty, pewien wysokiej rangi urzędnik zamieszany w kontrakty z kolejami rosyjskimi przyznał mi, że wysysane środki przeznaczono na tworzenie równoległego, czarnego budżetu, z którego finansowano operacje Kremla. Bez jakiejkolwiek kontroli i zasad łatwiej było, twierdził, zacierać granice między użyciem pieniędzy na cele prywatne, a ich wykorzystaniem na cele strategiczne. Ale jeśli ktoś w tym systemie wypadał z łask, w każdej chwili mógł się stać celem działań rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. To, co było wcześniej dozwolone i aprobowane, nagle przestawało takie być, dodał. Że gra się toczyła o znacznie większą stawkę, wskazywał udział w schemacie mołdawskim jednego z głównych rosyjskich banków, który transferował pieniądze poza granice kraju. Rosyjski bank ziemski RZB współnależał do zadziornego eksboksera powiązanego z mafią, petersburskiego biznesmena Aleksandra Grigoriewa. Przez dłuższy czas cieszył się on protekcją z samej góry. Gdy na początku 2012 roku wraz ze swoimi ludźmi zakupił RZB, prezesem zarządu banku został kuzyn ówczesnego premiera, Igor Putin. W tym samym roku, po powrocie Władimira Władimirowicza na stanowisko prezydenta, Grigoriew, Igor Putin oraz jeszcze jeden finansista, Aleksiej Kulikow, dołączyli do zarządu kolejnego średniej wielkości banku pod nazwą Promsberbank, który niebawem zaczął realizować grubszy przekręt z wyprowadzaniem pieniędzy. Transakcje lustrzane. Promsberbank należał do sieci instytucji finansowych używanych przez ciągle tę samą wierchuszkę oraz struktury mafijne do transferowania nielegalnej gotówki na zachód. W latach 2011-2014 stał się on ważnym kanałem przerzutowym, którym wyprowadzono z Rosji ponad 10 miliardów dolarów. Fundusze te zniknęły za sprawą, jak się wydaje, przykrywki doskonałej, jednej z największych zachodnich instytucji finansowych, Deutsche Banku. Nie potrzebowano w tym celu pokrętnych wyroków sądowych, jak w Mołdawii, lecz jedynie mechanizmu obrotu akcjami. Od 2011 roku sieć wzajemnie połączonych ze sobą rosyjskich spółek i firm maklerskich zaczęła składać zamówienia na papiery wartościowe w moskiewskim oddziale Deutsche Banku. Kupowano wielkie pakiety udziałów pewnych rosyjskich spółek Blue Chip za ruble, a jednocześnie pozornie niezwiązane z nimi podmioty gospodarcze zarejestrowane w Wielkiej Brytanii albo w krajach zamorskich, jak Wyspy Dziewicze. Składały zlecenia sprzedaży takiej samej liczby akcji poprzez Deutsche Bank w Londynie. Za udziały płacono im w dolarach bądź euro. Regulatorzy ustalili później, że wiele z tych firm miało wspólnych dyrektorów, wspólne adresy i wspólnych właścicieli. W transakcjach, które zyskały sobie miano lustrzanych, nie chodziło o zarabianie pieniędzy, ale o obejście rosyjskich przepisów dotyczących transferowania środków za granicę. Wiele firm maklerskich uczestniczących w tym procederze było w jakiś sposób powiązanych z Promsberbankiem. Na przykład IK Financial Bridge, udziałowiec tej instytucji, który stał się jednym z głównych graczy składających zlecenia na zakup papierów wartościowych w moskiewskim Deutsche Banku. Albo Lotus Capital, kolejny broker, który według rosyjskiego banku centralnego płacił za swoje udziały z konta rublowego w Promsberbanku. Akcje zaś trzymał u depozytariusza pod nazwą Laros Finance, również należącego do tegoż podmiotu. Jeden z właścicieli Promsberbanku, Aleksiej Kulikow, co sam później zeznał, spotykał się z szefami Deutsche Banku w Moskwie, aby przekonywać ich do kontynuowania procederu. Jak się wydaje, bankierzy znaleźli sobie idealny kanał transferowy. Moskiewski oddział Deutsche Banku zawsze utrzymywał szczególne stosunki z reżimem Putina. Przez większość pierwszej dekady XXI wieku stanowił Lenno Charliego Ryana, amerykańskiego finansisty, który znał Władimira Władimirowicza jeszcze z okresu petersburskiego, a następnie współzałożył w Moskwie firmę brokerską United Financial Group, którą ostatecznie nabył Deutsche Bank. Instytucja ta od początku w imieniu reżimu zajmowała się wrażliwą klientelą z najwyższej półki. Równie solidnymi koneksjami cieszył się Igor Łojewski, który zastąpił Ryana, gdy ten ustąpił z posady szefa Deutsche Banku w Moskwie. Łojewski pracował wcześniej na wysokich stanowiskach w państwowych rosyjskich bankach. Na krótko też zajął miejsce najbliższego sprzymierzeńca Putina ze Stasi, Matiasa Warnysia, jako prezes oddziału Dresdner Banku w Moskwie. Uważano, że ma on bezpośrednie powiązania z rosyjskim wywiadem zagranicznym. Młodzi zachodni finansiści, którzy pracowali w moskiewskim oddziale Deutsche Banku, wiedli na obczyźnie szczęśliwe i beztroskie życie. Obracali się w świecie nocnych klubów pełnych prostytutek, a pieniądze lały im się strugą niczym piwo do kufla. Jeśli chodzi o transakcje lustrzane, brokerzy papierów wartościowych nie wykazywali specjalnych skrupułów, nie zadawali też zbędnych pytań. Połowa dziennych obrotów dotyczyła handlu lustrzanego, powiedziała jedna z osób z grupy brokerskiej. To nie było nic takiego, otwarcie o tym rozmawiali. Tylko że ów świat zaczął się nagle walić, gdy pewien urzędnik w Moskwie, odpowiedzialny za regulacje finansowe, uznał w końcu, że transakcje budzą podejrzenia i zarządził ich bliższe zbadanie. Niektórym rosyjskim podmiotom, które składały takie zlecenia, cofnięto licencje za złamanie przepisów giełdowych oraz pranie brudnych pieniędzy. W lutym 2015 roku moskiewska milicja odwiedziła tamtejszą siedzibę Deutsche Banku w ramach akcji skierowanej przeciwko defraudacjom, sądując jedną z firm brokerskich. W wyniku dochodzenia wewnętrznego, które zaraz potem wszczął też Deutsche Bank, winę złożono wyłącznie na barki jednego, stosunkowo mało ważnego pracownika, Tima Wiswella, gładko wygolonego, towarzyskiego 36-latka, kierownika działu akcji i obligacji. Tak się dogodnie składało dla wyższych rangą oficjeli Deutsche Banku, że na jednym z zagranicznych kont żony Wiswella namierzono 3 800 000 dolarów, z czego 250 000 pochodziło od firmy, która brała udział w transakcjach lustrzanych. Część zdumionych tymi wydarzeniami kolegów Wiswella wpadła w przerażenie. Oczywiście jego przełożeni na ogół wiedzieli o wspomnianych transakcjach. Nie można przenieść 10 miliardów za granicę tak, żeby nikt się nie zorientował, co się dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 4 lat, mówi jeden z nich. Tim prowadził z Londynem mnóstwo rozmów o tych facetach. Wszyscy wiedzieli, że ci ludzie codziennie przez 4 lata dzwonili, kupowali i sprzedawali. Dość trudno coś takiego utrzymać w tajemnicy. Ten gość w Londynie, nawet jeśli twierdzi, że nie miał o niczym pojęcia, musiał wiedzieć, kim są jego klienci, skoro przez 4 lata należeli do jego najlepszej piątki. Gdy regulatorzy w Moskwie ukrócili wreszcie ów proceder, oni również mogli się skupić na graczach niższej rangi. Kulikow, szczupły, oczytany udziałowiec Promsberbanku, który aranżował część transakcji z Deutsche Bankiem, został oskarżony o sprzeniewierzenie 3 300 milionów rubli ze swojej instytucji macierzystej. Natomiast Grigoriewa, właściciela Promsberbanku oraz RZB, obwiniono z powodu jego roli w pralni mołdawskiej o kierowanie organizacją przestępczą. Ale zarówno Kulikow, jak i jeszcze jeden dobrze ustawiony finansista mający wiedzę o przekrętach wskazywali, że prawdziwy mózg tej operacji znajduje się znacznie wyżej. Działalność pralni mołdawskiej oraz transakcje lustrzane się przeplatały. Prowadzono je na tak wielką skalę, że bez nadzoru i udziału ze strony FSB byłyby po prostu niemożliwe. To była operacja na skalę przemysłową, wspominał Roman Borysewicz, pracujący niegdyś w Deutsche Banku. Bez zaangażowania się FSB tak duża akcja nie miałaby szans powodzenia, przyznał inny ważny finansista z tej samej instytucji, powiązany ze służbą bezpieczeństwa. Wyprowadzona gotówka lądowała w spółkach wydmuszkach w Londynie i Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem tak skomplikowanych układów, że nikt nie rozumiał ich złożoności i zależności. Na przykład, zdaniem byłego bankowca z Deutsche Banku, transakcje lustrzane wcale nie sprawiały wrażenia operacji mających na celu uniknięcie płacenia podatków bądź ceł, lecz raczej były metodą akumulowania czarnej gotówki, którą korumpowano urzędników zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Za pomocą triku zwanego obnaliczywanie, pieniądze z ksiąg rachunkowych przekształcano w nielegalne i niewidzialne fundusze. W latach 90., powiada wspomniany bankowiec, obnaliczywanie je stosowano do niepłacenia podatków. Teraz wykorzystuje się tę metodę do korumpowania i kupowania urzędników państwowych. Znajduje się ona wyłącznie w arsenale grup przestępczych i FSB. Gdy Kulikow został postawiony przed sądem pod zarzutem defraudacji, wraz z jeszcze jednym dyrektorem Promsberbanku wskazali palcem na kogoś zupełnie innego, ukrytego udziałowca, którym okazał się niejaki Iwan Miazin. Ten szczupły, zawsze ubrany w elegancki garnitur, człowiek po 50, stanowił ogniwo łączące zorganizowane grupy przestępcze z FSB w procederze wyprowadzania nielegalnych środków. Podobno to Miazin był prawdziwym mózgiem operacji, zarówno jeśli chodzi o pralnię mołdawską, jak i lustrzane transakcje realizowane przez Deutsche Bank. To bardzo ciekawa osobistość, mówił rosyjski bankowiec wysokiego szczebla, dobrze obeznany z zagadnieniem. Właśnie on wymyślił schemat przekrętów. Przyjaźni się z bardzo szanowanymi ludźmi w FSB. Jednakże za Miazinem krył się ktoś jeszcze, ktoś usytuowany znacznie wyżej, wierchuszka FSB oraz przywódcy rosyjskich ugrupowań mafijnych. Gdy i jego wreszcie aresztowano w 2018 roku jako kolejną ofiarę walk wewnętrznych w łonie służb bezpieczeństwa oraz MSW, wspomniani gracze wyższego szczebla nie przestali tańcować. Na wsparcie potężnych, wpływowych osób wspomagających Miazina wskazuje jego znajomość z najsłynniejszym rosyjskim mafiozem, Wiaczesławem Iwankowem, znanym jako Japończyk. Niski i chudy, o niechlujnej brodzie i lodowato-zimnych oczach, nędzę postury nadrabiał niespożytą energią. Bano się go powszechnie ze względu na wybuchowy charakter. Przez pewien okres na początku lat 90. Iwankow mieszkał w Nowym Jorku, gdzie prowadził operacje na rzecz największej rosyjskiej grupy przestępczej, mafii sącewskiej. FBI przykleiło mu łatkę jednego z najpotężniejszych eurazjatyckich szefów mafijnych. W 1995 roku amerykańskie organa ścigania oskarżyły go o wymuszenie 3,5 miliona dolarów od dwóch rosyjskich biznesmenów, którym miał grozić śmiercią. Iwankow zorganizował również bezwzględną napaść na ojca jednego z tych ludzi, doprowadzając do jego zgonu. Tymczasem zdaniem Miazina był to spokojny, bystry, prosty człowiek, z którym zwykł on świętować Nowy Rok razem z naszymi rodzinami. Siedząc w amerykańskim więzieniu, Japończyk nawiązał bliską znajomość z Jewgenijem Dwoskinem, rosyjskim bandytą z Brighton Beach, skazanym za przekręty w handlu ropą. Jak się okazało, był on bratankiem Iwankowa. Gdy w 2004 roku obaj wrócili do Moskwy dzięki koneksjom Japończyka oraz zażyłości Dwoskina, którą ten wypracował sobie z Iwanem Miazinem, Jewgenij stał się spiritus movens wielu największych projektów związanych z praniem pieniędzy. Szemranym bankierem, który zyskał miano króla rosyjskiej czarnej gotówki. Powiązania były następujące. Miazin, Japończyk, Żenia, zdrobnienie od Jewgenija, mówi były wysoko postawiony rosyjski finansista, który współpracował z tą trójką. Razem postanowili zagarnąć cały świat. Japończyk został zastrzelony w Moskwie w 2009 roku. Dwoskin przeżył. Zawsze udawało mu się też wychodzić bez szwanku z wszelkich śledztw dotyczących prania brudnych pieniędzy. Załatwił sobie potężnych protektorów, blisko współpracując z generałem FSB Iwanem Tkaczewem, szefem jednego z ważnych zarządów służby bezpieczeństwa. Departament ten miał za zadanie kierować dochodzeniami w sprawie przestępstw gospodarczych, lecz tak naprawdę robił coś dokładnie odwrotnego. Nadzorował i kontrolował największe kanały przerzutowe na zachód oraz pralnie pieniędzy, zeznali dwaj wysokiego szczebla rosyjscy bankowcy, świetnie zorientowani w temacie. Pierwsze oznaki, świadczące o systemowym i ciągłym charakterze tych przekrętów pod rządami Putina oraz o głębokim zaangażowaniu w nie służby bezpieczeństwa, pojawiły się dzięki otwartemu wyznaniu ówczesnego prezesa rosyjskiego banku centralnego, Siergieja Ignatiewa, który ośmielił się zrobić to publicznie. W pożegnalnym wywiadzie udzielonym w 2013 roku gazecie Wiadomości szczupły i sumienny Ignatiew mówił o tym, że tylko w zeszłym roku w sposób nielegalny kraj opuściło 49 miliardów dolarów. Ponad połowa tej kwoty miała zostać wyprowadzona przez powiązane ze sobą firmy. Można odnieść wrażenie, że są one kontrolowane przez jedną zorganizowaną grupę osób. Pewien były oficer FSB oraz wysokiej rangi rosyjski finansista uznali, że Ignatiew z całą pewnością miał na myśli FSB. Ignatiew skarżył się później pewnemu koledze, że ilekroć podejmował próby zablokowania owych przekrętów, spotykał się z mocnym sprzeciwem FSB. Powiedział mi, że zamknąłby to wszystko już dawno, gdyby FSB nie przychodziła i nie waliła do jego drzwi, by mu związać ręce. Wspominała ta osoba.
Jeszcze wiadomość ekonomiczna, która może wprawić się chyba w zdumienie. Od wybuchu wojny na Ukrainie Chiny wyprzedziły Niemcy w rankingu największych nabywców energii w Rosji, informuje Associated Press, powołując się na wyliczenia niezależnej grupy badawczej. Przychody Rosji ze sprzedaży ropy, gazu i węgla wyniosły od napaści na Ukrainę, czyli 24 lutego, około 93 miliardów euro. Wyliczyło fińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem. Około 61% tej kwoty pochodziło z Unii Europejskiej. Niemcy zapłaciły Rosji w okresie pierwszych 100 dni inwazji 12,1 miliarda euro. W tym samym czasie Chiny importowały z Rosji energię za 12,6 miliarda euro. A więc jedność europejska w cudzym słowie ma się doskonale. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.